Ostatnio w Ewangelii dla sceptyków wiele mówiliśmy o relacjach. Dziś dochodzimy do szczytu doskonałości pod tym względem i rozmawiać będziemy o Trójcy Świętej. O tej najprostszej i zarazem dla nas najtrudniejszej do zrozumienia relacji opowiadać będzie ksiądz profesor Mariusz Rosik, którego serdecznie witam w studiu Radia Rodzina. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, gorąco witam wszystkich Państwa i panią redaktor.
Jeden, ale w trzech osobach, trójjedyny, tak mówimy o Panu Bogu. W czym więc te osoby, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty się od siebie różnią i co je łączy?
Podkreślić trzeba fakt, że Bóg jest jeden. Jesteśmy wyznawcami religii monoteistycznej. Jest jeden Bóg i to, że występuje w trzech osobach, w żaden sposób tej jedności nie narusza. Oczywiście jest to tajemnica bardzo trudna do zrozumienia intelektualnie, natomiast absolutną podstawą jest to, że Bóg jest jeden. Pytanie, czym różnią się od siebie osoby Trójcy Świętej, myślę, że trzeba by pójść tutaj troszkę w kierunku teologii dogmatycznej. Teologia dogmatyczna uczy nas przede wszystkim tego, że osoby Trójcy Świętej różnią się między sobą pochodzeniem. Otóż Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo. Syn pochodzi od Ojca, choć jest mu współistotny, jak wyznajemy w wyznaniu wiary, w credo. Syn pochodzi od Ojca, natomiast Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, pochodzi od Ojca i Syna. Pochodzenie więc różni trzy osoby Trójcy Świętej.
Zanim przejdziemy do odwiecznego pytania dlaczego, wyjaśnijmy może, czym zajmuje się każda z osób Trójcy Świętej. Zaczynamy od Boga Ojca.
Otóż odpowiadając na to pytanie, znowu trzeba nam sięgnąć do pewnych zasad wypracowanych przez teologię dogmatyczną i powiedzieć, albo może użyć bardzo pięknego i trudnego słowa. Mianowicie w teologii funkcjonuje taki termin apropriacja. Na czym polega apropriacja? Apropriacja to inaczej przypisywanie pewnych działań poszczególnym osobom Trójcy Świętej. Zasada zupełnie podstawowa brzmi tak. Wszystkie działania Boga, Boga Trójjedynego, wszystkie działania Boga ad extra, mówią dogmatycy, czyli na zewnątrz, są wspólne. Czyli jeśli Bóg coś robi, to robią to wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej. Natomiast na zasadzie apropriacji, czyli przypisywania, abyśmy łatwiej mogli o tej trudnej tajemnicy mówić, przypisujemy Bogu Ojcu dzieło stworzenia, Synowi dzieło odkupienia, a Duchowi Świętemu dzieło uświęcenia.
Trochę nam ksiądz już wyprzedził pozostałe pytania, ale jednak jeszcze będę męczyć. Ponieważ o Synu wiemy najwięcej, jest nam najbliższy, a przynajmniej tak nam się wydaje. Umarł za nas na krzyżu, pokonał śmierć i zmartwychwstał.
Tak, to pewnie dlatego Jezus, Syn Boży, jest nam najbliższy, że stał się człowiekiem, stał się jednym z nas i dlatego jakoś tak najłatwiej nam o nim mówić, najwięcej o nim wiemy z jego ziemskiej działalności. Całe dzieło Jezusa, dzieło odkupienia, bardzo lapidarnie, krótko, ale jednocześnie bardzo głęboko ukazuje święty Paweł w liście do Filipian. W drugim rozdziale listu do Filipian, kiedy mamy tak zwany hymn o kenozie, czyli o uniżeniu Chrystusa. Tam Paweł mówi tyle, że Jezus istniał w postaci Bożej, ale nie skorzystał z tej sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz przyjął postać sługi i stał się człowiekiem. I choć w zewnętrznym przejawie uznany został za człowieka, umarł, zmartwychwstał, a potem zasiadł po prawicy Ojca. Najkrócej mówiąc, Paweł streszcza tu całe dzieło odkupienia, które rozpoczyna się od wcielenia. Druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży, staje się człowiekiem, umiera, zmartwychwstaje i wstępuje do nieba już jako człowiek. Na tym polega dzieło odkupienia. I tylko od nas zależy, czy będziemy zbawieni, to znaczy, czy z tego dzieła odkupienia skorzystamy. Żeby być bardzo precyzyjnym, Jezus dokonał odkupienia. Natomiast zbawienie leży w gestii każdego z nas. Jeżeli otworzymy się na to dzieło odkupienia, to będziemy zbawieni. I można, święty Paweł zresztą to porównanie kontynuuje, kiedy już w liście do Efezjan mówi, że Jezus był umarły fizycznie, wy byliście umarli na skutek grzechu. Jezus zmartwychwstał fizycznie, wy, jeżeli wierzycie w Jezusa, zostajecie przywróceni do życia duchowo, czyli nasz ludzki duch zyskuje kontakt z Panem Bogiem i to nazywa Paweł życiem duchowym. I później Jezus fizycznie został uniesiony do nieba i każdy z nas też, jeżeli wierzymy w Jezusa, zostaje przeniesiony na prawicę Ojca. Czyli to samo, co dokonało się w życiu Jezusa jako człowieka, umarł, zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca. Jeżeli przyjmujemy wiarą to dzieło, dokonuje się duchowo w nas. Umieramy dla grzechu, zmartwychwstajemy do nowego życia w Jezusie Chrystusie i wraz z Nim zasiadamy po prawicy Ojca, mówi święty Paweł. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie. List do Efezjan.
Został nam jeszcze Duch Święty, chyba najbardziej tajemnicza osoba Trójcy Świętej, o której co nieco można usłyszeć przy okazji sakramentu bierzmowania, ale i tak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, kto to tak naprawdę jest. Tymczasem rola Ducha Świętego w Kościele jest ogromna.
I znów trzeba nam wrócić do świętego Pawła, a tym razem w liście do Rzymian w 10 rozdziale apostoł narodów podkreśla, że ta rola rzeczywiście jest ogromna. Mówi bowiem tak, bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. Czyli to, że w ogóle prowadzimy chrześcijańskie życie, życie duchowe, jest dziełem Ducha Świętego. Na zasadzie apropriacji, czyli przypisywania, mówimy, że Duch Święty jest uświęcicielem, tym, który uzdalnia nas do życia duchowego. W średniowieczu pojawiła się wśród teologów taka dosyć ciekawa koncepcja, która w pewien sposób porządkuje nasze myślenie o działaniu Boga jako Trójcy Świętej. Jest to uproszczenie, jest to pewien schemat, który pozwala nam może właśnie w sposób bardziej uporządkowany czy systematyczny mówić o działaniu poszczególnych osób Trójcy Świętej. Otóż niektórzy średniowieczni teologowie mówili tak, że czas Starego Testamentu to czas Boga Ojca. Później pojawił się Jezus, Jego wcielenie i publiczna działalność prowadząca do śmierci, zmartwychwstania i wstąpienia do nieba. To jest czas Syna i później rozpoczyna się czas Kościoła, czyli czas Ducha Świętego. Dzisiaj żyjemy w tym czasie Kościoła, czyli w czasie, kiedy Duch Święty prowadzi w nas dzieło uświęcenia.
Jeden, ale w trzech osobach. Dlaczego tak? Dlaczego akurat w trzech? Jakby był jeden, to chyba też by sobie poradził, więc dlaczego Trójca Święta?
Pan Bóg jest jeden, ale pomiędzy osobami Trójcy Świętej istnieją relacje i to jest, myślę, niezwykle ważna cecha, jeżeli można użyć tutaj takiego słowa. Relacyjność pomiędzy poszczególnymi osobami Trójcy Świętej. Relacje, które istnieją pomiędzy osobami Trójcy Świętej, znów próbuje nazywać teologia dogmatyczna i mówi, że jest to relacja ojcostwa, że jest to relacja synostwa i jest to relacja, którą nazywamy tchnieniem, przypisywana Duchowi Świętemu. Przypomina mi się teraz znane pewnie nam wszystkim dzieło Andrzeja Rublowa, ta słynna ikona powstała w XIV wieku, Trójca Święta, kiedy to ten genialny rosyjski mnich ukazuje relacje pomiędzy trzema osobami w Trójcy Świętej na zasadzie wspólnoty stołu. Trzy osoby Trójcy Świętej zasiadają jakby przy jednym stole. Niektórzy interpretują ten motyw jako motyw wręcz eucharystyczny. Każdy z nas jest zaproszony do tej relacji z poszczególnymi osobami Trójcy Świętej. Przyjmując Eucharystię, uczestnicząc w Eucharystii, nawiązujemy relacje z tymi osobami. Natomiast jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. I to właśnie chciałbym podkreślić, że jeżeli Bóg, choć jest jeden, to jest w trzech osobach i pomiędzy tymi osobami istnieją relacje, a my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to znaczy, że każdy z nas jest stworzony do relacji z drugim człowiekiem. Człowiek z natury swojej jest istotą otwartą na drugiego. Człowiek całkowicie samotny, pogrążający się w samotności, to jakby zaprzeczenie człowieczeństwa, bo wtedy niszczy w sobie ten obraz i podobieństwo Boże. Bóg jest Trójcą, jest wspólnotą, każdy z nas stworzony na obraz Boga, powołany jest do życia we wspólnocie.
Opisywanie Trójcy Świętej kojarzy mi się z jakimś skomplikowanym językiem, wszystko jest trudne do zrozumienia. Ksiądz też użył dzisiaj bardzo trudnego terminu, którego niestety już nie potrafię powtórzyć.
A jeszcze jeden użyjemy za chwilkę.
O właśnie. A czy można w jednym zdaniu, jakoś tak, żeby było łatwo zapamiętać i łatwo powiedzieć, określić Trójcę Świętą?
Nawet jeszcze krócej, nie w jednym zdaniu, a w jednym słowie. Miłość. Bóg jest miłością. Uczy nas tego święty Jan w pierwszym swoim liście, kiedy to piękne zdanie właściwie całą istotę chrześcijaństwa i całą istotę tego, kim jest Bóg, zawiera w tym jednym zdaniu. Bóg jest miłością. Theos agape estin, czytamy w języku greckim. Jest to niezwykle dlatego, że skoro Bóg z istoty swojej jest miłością, to znaczy, że Bóg nie potrafi istnieć inaczej jak kochając. Skoro Bóg nie potrafi istnieć inaczej jak kochając, to znaczy, że Bóg z natury swojej albo z istoty swojej jest niezdolny do zła. Zło jest zaprzeczeniem miłości. A to oznacza, że Bóg nie może nam zesłać cierpienia, choroby, grzechu. Nie On powoduje nieszczęścia, katastrofy. Nie On jest autorem różnych tragicznych wydarzeń. Bóg z natury swojej jest miłością. Gdyby dopuścił się jakiegokolwiek zła, to nie byłby Bogiem, zaprzeczyłby swojemu bóstwu. Dlatego całą prawdę o Trójcy Świętej, jeżeli w jakikolwiek sposób swoim ludzkim umysłem możemy jej dotknąć czy przybliżyć się do niej, należałoby określić tym jednym słowem miłość. A powiedziałem, że będzie jeszcze jedno trudne słówko.
No właśnie, tak czekam.
To pierwsze to apropriacja, czyli przypisywanie, powtórzmy, przypisywanie poszczególnym osobom Trójcy Świętej pewnych dzieł. Powiedzieliśmy, Bóg zawsze działa ad extra, czyli na zewnątrz, jako wspólnota osób. Czyli wszystkie dzieła Boga są wspólne. Natomiast na zasadzie przypisywania, czyli apropriacji, Ojcu przypisujemy stworzenie, Synowi odkupienie, a Duchowi Świętemu uświęcenie. Natomiast to drugie trudne słówko, o którym teraz powiemy, w języku greckim brzmi perychoreza. Czym jest perychoreza? To w ogóle bardzo romantyczne źródło słów, bo perychoreza oznacza tyle, co wspólny taniec. Stąd na przykład choreografia to też jest związana z tańcem. Perychoreza to wspólny taniec osób Trójcy Świętej. Na czym polega perychoreza? Krótko mówiąc, dogmatycy definiują tym trudnym terminem relacje pomiędzy poszczególnymi osobami Trójcy Świętej, relację wypełnioną miłością. Perychoreza to inaczej współprzenikanie się osób boskich w miłości. Współprzenikanie się w miłości. Ojciec przenika syna, syn przenika ojca, Duch Święty przenika ojca i syna. To współprzenikanie się w miłości to taki piękny, wspólny taniec miłości poszczególnych osób Trójcy Świętej. I właśnie dlatego całą istotę Trójcy Świętej wyraża to jedno słowo – miłość.
Bardzo ciekawych rzeczy się dzisiaj dowiedzieliśmy i bardzo trudnych, ale cieszę się też, że o Trójcy Świętej można jednak powiedzieć tak ładnie i prosto i ja z tej audycji zapamiętam, że Bóg jest miłością i że tak można mówić o Trójcy i mam nadzieję, że Państwu właśnie też to zdanie najbardziej zapadnie w pamięci. Dziękuję księdzu za rozmowę.
Bardzo gorąco dziękuję.
W tym momencie powinna nastąpić zapowiedź kolejnego odcinka, ale niestety dziś musimy pożegnać się z Państwem na dłużej. To nasze ostatnie spotkanie w Ewangelii dla sceptyków przed wakacjami. Życzymy Państwu udanego i słonecznego wypoczynku i obiecujemy, że we wrześniu po wakacjach wrócimy z nowymi odcinkami i z nowymi wątpliwościami do rozwiązania. Do usłyszenia.
Do usłyszenia w pięknym wrześniowym klimacie.